My opowiadamy o dwóch klątwach, klątwie Wyspiańskiego i klątwie Artura Połygi. Oczywiście mówię o tekście klątwa, która Wyspiańskiego, która otwiera ten wieczór. To wieczór, który będzie się składał tak naprawdę z dwóch przedstawień, z dwóch różnych przedstawień, ale który łączą pewne wątki. Łączą je wątki, a przede wszystkim łączą je stosy. Stosy, na których miały być lub będą spalone lub zostały spalone tak zwane czarownice. W pierwszej części Wyspiańskiego, jak wiemy, znamy oczywiście z lektury, jest młoda dziewczyna, która ma nieszczęśliwy związek z księdzem, jest matką jego dwójki dzieci i w związku z tym według społeczności, bo też bohaterem bardzo ważnym i istotnym w tej opowieści jest po prostu społeczność, mieszkańcy wsi, w której rzecz się dzieje. Wsi oczywiście w myśli takiej metaforycznej, szerszej, czyli jakiejś wspólnoty, społeczeństwo, które w sposób mniej lub bardziej dosłowny wymusza, czy sugeruje, albo taka sugestia, ale taka bardzo wyraźna, powoduje, czy też młoda podejmuje decyzję, żeby złożyć z siebie ofiarę na stosie, żeby spłonąć, tak naprawdę płoną w historii jej dzieci. Ona jest w momencie jakąś szaloną. To jest w skrócie o pierwszej części, o klątwie Wyspiańskiego, a druga część to jest klątwa Artura Połygi i to, że dzieje się w czasie nie wiadomo jakim, ale bliższym nam współcześnie. Jesteśmy w podziemiach pewnej świątyni, w kryptach, w której dokonuje się ekshumacji zwłok czarownic. I tym samym doszukujemy się, dogrzebujemy się do historii czarownicy, kobiety nazwanej czarownicą, w związku z tym, która została spalona w Lublinie, czyli Anny Szwedyczkiej. Ona jest bohaterką drugiej części, oczywiście nie ona jedna, ale bo znowu jest pewnego rodzaju społeczność, jest pewnego rodzaju grupa ludzi, jest pewnego rodzaju państwo gdzieś z jakąś swoją historią i z jakąś chęcią tej historii naprawienia, poprawienia, opowiedzenia jej na nowo. Rzecz jasna w tym wszystkim znajduje się też w jednej i drugiej części, też nie można pominąć tego bardzo ważnego, istotnego wątku, jest sam diabeł, tak? Diabeł, teraz oczywiście mówimy o jakiejś też metaforze, jakiejś opowieści o istniejącym złu, które jest upostaciowane tutaj w postaci diabła, ale wiemy, że to zło, dociekamy, to zło po prostu tkwi w nas, w ludziach, tak? A zwłaszcza jeśli zło plus jeszcze jedno zło tworzy grupę i to zło jest takie, które zaczyna nam się wymykać.
Przed spotkaniem z panem prześledziłam sobie, jak często klątwa była realizowana w Polsce i to po 31 realizacji, łącznie z teatrem telewizji. To jest niedużo. I jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę, mianowicie 5 realizacji w 2007 roku. I teraz zacząłem się zastanawiać, jaki jest rytm pulsowania tego tekstu. Zaczęłam się zastanawiać, co takiego wydarzyło się w 2007 roku, że kilku reżyserów po tę klątwę sięgnęło, kiedy na przestrzeni innych dziesięcioleci była pustka. I przypomniałam sobie, że to było tuż przed wielkim kryzysem światowym. Musiało coś pulsować w takim razie, coś niepokoić, że akurat ten tekst wykorzystano do tego, żeby o świecie opowiedzieć. Kiedy się po niego sięga? To jest też oczywiście pytanie o powód, dla którego pan się zdecydował na ten tekst.
Robiąc przedstawienie w Lublinie, jest się zobowiązanym do prowadzenia rozmowy bardzo poważnej i istotnej. A chyba nie ma nic bardziej istotnego, oczywiście jest ich wielu, co jest jakimś takim ważnym tematem, czyli to, co jest zapisane w klątwie po prostu Wyspiańskiego, że to jest jakiś taki pretekst i do rozmowy i dialogu z lubelską publicznością. Ale to też rzecz jasna na to składa się pewnego rodzaju mój rytm pracy nad różnymi przedstawieniami i podejmowania tematów. Ten temat i wątek religijny, tak, jest dla mnie istotny i on się pojawia, bo też lubię mi przedstawienie na Boga. W Trzech Furiach też jest taki bardzo istotny i ważny ważny wątek społeczności związanej z Kościołem, grupy wiernych. Przedstawienie, które i cały projekt, który się nazywał Ufam Tobie i który opowiadał o księżach. To jest dla mnie istotny i bardzo ważny wątek z tego, tej racji, no, że po prostu wychowałem się w Polsce, w kraju, który ma tą tradycję katolicką. I to jest taki temat dialogu, rozmowy, sporu, który toczę z tradycją, w której się wychowałem, sam sobą, z jakimś obrazem świata, który został w związku z tym ukształtowany. To są takie powody chyba istotne, ważne, dla których o tym rozmawiamy, ale też ważnym tym wątkiem celowo przywołujemy i prowadzimy jakąś rozmowę z akcją internetową, w trakcie której, znaczy w ramach której ludzie fotografowali się z bronią i z kartką taką deklaracyjną, jestem chrześcijaninem. No ten świat nasz jest takim światem, który staje się coraz bardziej radykalny, coraz bardziej też populistyczny w jakimś sensie i o tym ta klątwa jest, znaczy te wątki wszystkie się w tym utworze zawierają. Tych powodów jest cała masa, ale tak naprawdę też jest taki, że ja szalenie cenię i ogromną przyjemność sprawia mi po prostu kontakt i praca nad tekstem Wyspiańskiego, którego uwielbiam. Uważam, że to jest po prostu ponadczasowy autor, może trochę jeszcze jakby niedoceniany przez młodych ludzi, bo to, że on jest doceniany oczywiście przez artystów, to my o tym wiemy, ale trochę warto byłoby, żeby odnawiać tą lekturę, odnawiać przyzwyczajenie do sięgania po jego dramaty, bo one są pojemne, są po prostu, też dają ogromną możliwość interpretacyjną i pracy aktora. Aktorzy też się cieszą, że nagle odczytują go na nowo, odczytują go i można, i to jest taki tekst, który powoduje, że można się doszukiwać jeszcze, grzebać w nim, budować swoje postaci. No i szalenie cudowny, ciekawy język.
Pan buduje postaci tej realizacji, tak było na pewno w Pana Weselu. Pan nie zabiera pamięci tym bohaterom. Niezabieranie pamięci może być zaletą, ale może być też przekleństwem. Dokąd to prowadzi? Do czego pan to jest potrzebne?
Do tego to jest potrzebne, żeby prowadzić dialog ze współczesnością, znaczy dialog z współczesnym widzem, z widzem, który ma taką samą świadomość, jak postaci, które są na scenie. Znaczy, że to jest coś wiążącego i tworzącego pewnego rodzaju wspólnotę doświadczenia. Znaczy, że te że postaci na scenie wiedzą tyle samo o świecie, jak widzowie, którzy przychodzą nas, oglądają te postacie. No to jest jakiś wspólny mianownik. Taka wiedza na temat świata, w którym żyjemy.
Pan powiedział, że prowadzi dialog z katolicyzmem, z tradycją, w której się wychował. Bohaterowie Wyspiańskiego nie prowadzą żadnego dialogu. Oni mają swoją przeszłość, swoją tradycję, swoje przesądy.
No nie ma dialogu, ale są dylematy, tak? Znaczy być może tych dylematów nie ma specjalnie grupa, społeczność, tak? No bo społeczność taka, te mechanizmy są inne, to pojedyncze i te jednostki w tym dramacie, czyli ksiądz, młoda, posiadają pewnego rodzaju refleksje i tą refleksję pogłębiamy, tak? Znaczy wahają się, czy podjąć taką, czy inną decyzję, tak? Czy bronią się przed pewnego rodzaju szaleństwem własnym i bronią się też przed szaleństwem tym, który jest z zewnątrz, tym szaleństwem świata. I w ten sposób pracujemy. Natomiast ta refleksja społeczna jest chyba jednak jakaś taka, mam wrażenie, zawsze uboga, bo zawsze popełniamy te same błędy, tak jakbyśmy nie byli w stanie po prostu wrócić pamięcią do kilkudziesięciu lat wstecz i obejrzeć naszą historię, wyciągnąć z tego wnioski, mieć jakieś na ten temat refleksje, tylko popełniamy nieustannie te same błędy, jakbyśmy tkwili właśnie w jakiejś klątwie, tak? Jakbyśmy byli zaklęci w jakiejś przepowiedni, którą sami realizujemy. Sięgamy po te same mechanizmy, przywołujemy te same jakieś bożki, tak? Jakieś emblematy, które będą usprawiedliwiały nasze działanie w imię starej wiary, tak, czymkolwiek by to nie było, ale tej starej, czyli znaczy, że tej, z którą się nie dyskutuje, tak, przede wszystkim, z którą się nie dyskutuje, z którą się nie rozmawia, która nie lubi sprzeciwu, tak. Taki jest świat Wyspiańskiego, ale tak, no potem dużo rozmawiam też o Wyspiańskiego, ale też jakimś takim lustrem jest ta część Artura Pałygi, tak.
Co może przerwać ten zaklęty krąg? Co może przerwać klątwę? Jeszcze jeden stos? Okrucieństwo rodzi okrucieństwo. To też mamy w tekście Wyspiańskiego.
No to prawda, że też ja mam wrażenie, że my jesteśmy bardzo blisko jakiejś spirali, w którą zaraz padniemy wszyscy. Tak? Znaczy, że już nie będziemy w stanie rozróżnić, kto jest wrogiem, kto przyjacielem, kto jest winnym pierwszego takiego aktu czy czynu, który doprowadził do jakiegoś nieszczęścia, że ta spirala jest, się nakręca i my zaraz możemy w nią wpaść. No niestety z historii wynika to proste, że to się odmienia tylko poprzez jakieś wydarzenie, najczęściej wydarzenia, które są wydarzeniami nieszczęśliwymi. I przed tym chciałbym, żebyśmy się uchronili. Ale też może to jest też tak, że my musimy się wybudzić z jakiegoś snu, tak? No bo też może tkwimy w jakimś, no to, w jakimś koszmarze, tak? W jakimś śnie. Może po prostu trzeba się wybudzić i powiem, halo.
Myśli pan, że teatr może to sprawić? Może być budzikiem?
To jest osobny wątek dotyczący tego, czym teatr jest i jaką on posiada moc sprawczą. No ja nie mogę nie wierzyć w to, że teatr nie jest w stanie zmienić chociaż odrobinę świata albo doprowadzić do jakiejś refleksji nas, no bo zaprzeczyłbym sobie po prostu, odebrałbym sobie prawo działania. No na pewno teatr nie jest dla mnie oczywiście, bo to jest kwestia wyboru, nie jest miejscem, w którym tylko i wyłącznie możemy się bawić. To jest no, też takie miejsce, w którym też musimy wylać swoje żale i to... No, chociażby po to, żeby wylać te żale, żeby się wypłakać nawzajem sobie w rękach, żeby się oczyścić, poczuć lepiej, jak próbować na nowo konstruować naszą rzeczywistość.
Wydaje mi się, że kilka osób może być zaskoczonych tym, że w Lublinie też płonęły stosy, bo przecież stosy są gdzie indziej, bo przecież to, co złe, jest na zewnątrz.
To jest ciekawy wątek właśnie ten wątek wypierania z pamięci tych nieciekawych naszych wątków historycznych, tak, że my lubimy nie pamiętać, że my nie chcemy pamiętać, że trudno jest trafić do domu kata w Lublinie, tak, że ten zabytek stoi, ale nie ma specjalnie opisu, tak, nie przywołuje się w pamięci tego, co się wydarzało, no wtedy to było lekko, niedaleko poza miastem, ale jednak poza miastem, żeby ten stos płonął na uboczu, a jednocześnie płonął w sposób bezpieczny, żeby miasto nie spłonęło, ale żeby też móc skupić wokół tego wydarzenia teatralnego, jednak bardzo steatralizowanego, jakąś publiczność, tak? Ale te czarownice, przepraszam, ja że tak za każdym razem przepraszam te kobiety, jak mówimy o niej czarownice, że te biedne, nieszczęśliwe kobiety, torturowane, umęczone, były publicznie upokarzane w marszu spod ratusza aż do domku chata, czyli za ogród Saski, w takim kondukcie, w takim marszu, w marszu hańby. Tak to. I to w Lublinie też miało swoje miejsce. No to niestety jest też tak, że o stosach i o spalonych kobietach można opowiadać w każdym większym mieście Europy, tak, nie tylko w Polsce, ale to była przecież plaga całego tamtejszego świata. Ale nie, tak to prawda, bo wracam do tego wypierania naszej historii, tych niechcenia, tego pamiętania. To wszystko się też wydarza poza nami, mam wrażenie. Tak? Znaczy, że my też nie często popełniamy grzech, bardzo ważny grzech zaniechania. Znaczy, że nie robimy nic, żeby się to zło nie wydarzyło, tak? Bo ono jeszcze nie jest złem. Tak, bo to jeszcze nie jest moment, kiedy należałoby reagować, bo gadalizujemy często, co się dzieje, tak, albo nie mamy na tyle odwagi, żeby stanąć wprost i powiedzieć, no nie, opamiętajmy się. I czasami dla jakiejś wygody albo dla poczucia bycia w jakiejś wspólnocie łączymy się w jakieś grupy, które wspólną siłą zaczynają po prostu dewastować, bo to też jest o jakiejś takiej o dewastacji.
W momencie, w którym zło nie jest na zewnątrz, tylko jest w nas i to od nas zależy właśnie wybór, przyjęcie postawy takiej czy innej, to jest zdecydowanie trudniejsza postawa, to dziwi się pan, że niechętnie się ją wybiera. I raz jeszcze pytam, to w takim razie jak to przełamać?
Zadaje mi pani pytanie, na które chciałbym bardzo mieć odpowiedź, ale to przekracza moje kompetencje, tak? Aż takiej mocy naprawiania świata nie posiadam niestety, chciałbym mieć... I za to mógłbym oddać duszę, nawet diabłu, tak, żeby móc naprawić świat. Ale staram się zauważyć to, co się dzieje i to nazwać i powiedzieć o tym, że towarzyszy nam jakieś szaleństwo. Tak.
Powiedzieć i nazwać, czyli użyć słowa. I tutaj wróćmy jeszcze na chwilę do Wyspiańskiego, bo u niego też od słowa się zaczyna i słowem się kończy. Słowo było najpierw. Ale też jest w finale tekstu.
To tak do końca nie jest, bo Pan Bóg mówi, bo taki jest konkluzja, znaczy taki jest, ale On nie wypowiada słowa. Pan Bóg czyni, działa. I tu jest jakaś też bardzo ciekawa rzecz, którą warto byłoby poddać interpretacji. Skoro ofiara została wypełniona, tak? Skoro spłonęły na stosie dzieci, spadł deszcz, tak? Czyli co, wypełniła się ta klątwa, tak? Znaczy to zostało odczarowane. Kto spowodował, że ten deszcz spadł, tak? I kto spowodował, że wieś spłonęła od pioruna, który w nią uderzył? Czy to jest płomień, od którego płonie ta wieś, bo podpaliła ją szalona młoda, tak? Święta histeryczka? Czy te zjawiska meteorologiczne są, przypisujemy Bogu, czy to jest przypadek, a my to interpretujemy? Jakim gestem to się kończy, nie? Jaki gest wykonuje Bóg?
I czy susza rzeczywiście była największą klęską, jaka dotknęła tę społeczność?
Właśnie tak, czy to susza jest tą największą? Bardzo ciekawe pytania, bardzo byłbym szczęśliwy, gdybyśmy sobie takie pytania pozadawali, bo to chyba daleko jesteśmy od tego, żeby znaleźć na to odpowiedź, ale żeby te pytania chociaż się pojawiły, żeby one zaczęły dźwięczeć nam w głowie. Tak.
Wyspiański wyszedł od bardzo konkretnego, rzeczywistego wydarzenia, bo ta historia, którą opisał, rzeczywiście miała swój pierwowzór w wydarzeniach w pewnej wsi, konkretnie zresztą nazwanej. Artur Pałyga, czyli autor drugiej części, też wychodzi od bardzo konkretnego wydarzenia, od stosu, który płonął w Lublinie. To, co dzieje się w pierwszej części, czyli w tekście końca XIX wieku, tekście Wyspiańskiego, to jest zagrane w kostiumach współczesnych. Część Artura Pałygi to jest kostium, historyczny kostium. Ale jaki kostium? Bardzo mi wyglądało na Rembrandta. Lekcja anatomii, wypisz, wymaluj.
Inspirowaliśmy się tym obrazem Rembrandta i takim kostiumem. No także taką formę sobie wymyślamy, bo też musimy komunikować ze sobą, z realizatorami, nadawać pewnego rodzaju formę przedstawieniu, ubrać aktora, nadać mu kostium, wymyśleć świat, w którym to wszystko się dzieje, po to też, żeby znaleźć język do opowiedzenia, adekwatny do języka, którym jest napisany tekst. Dla mnie to jest zawsze też ciekawe wyzwanie takie, żeby przed podjęciem pracy nie mieć specjalnie zamkniętej koncepcji co do formy, co do języka, bo jest zupełnie inna dynamika pracy, jeśli ja spotykam się w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, z nowymi aktorami, których wcześniej nie znałem, zaczynam ich odkrywać. Aktorzy są też, wnoszą swój rodzaj energii, pomysłu na postaci, na to, jak ten tekst czytać. I wtedy zaczyna się tworzyć pewnego rodzaju wspólny język, znaczy wspólny teatr adekwatny do tematu, do tekstu, do grupy ludzi i do miejsca, w którym to przedstawienie robimy. I w trakcie pracy nad tą częścią klątwy zaczęliśmy szukać pewnego rodzaju tak zwanych awatarów naszych postaci, tak, awataru jakiegoś takiego rodzaju świata, którym moglibyśmy to przedstawienie i te wydarzenia umieścić. No i tutaj niewątpliwie Rembrandt nam się przez ten mrok, tak, mu opowiadamy, to jest mrok w tym świecie, w świecie mrocznym, w świecie tajemnic, w świecie, w którym się coś ukrywa, tak, którym się chowa przed światłem dziennym. Wydobywa się tylko pewnego rodzaju, z trudem pewnego rodzaju tajemnice i fragmenty tej rzeczywistości, która jest, nie wiadomo jak jest, bardzo jest ukryta w tych cieniach, tak, w tych lochach, do których schodzimy, w tych kryptach. Ale w związku z tym też mam wrażenie, że im bardziej to sobie teatralizujemy, tym łatwiej i dajemy sobie jakiś taki dystans formy, tym łatwiej nam jest mówić o rzeczach teraźniejszych na przykład, tak, no bo inaczej, gdybyśmy mówili o świecie rzeczywistym, to mam wrażenie, że to byłby trochę taki masło maślane, tak, A tu mam nadzieję, że może coś, że znajdujemy jakiś kostium na to, żeby opowiadać o świecie dzisiejszym, który wcale nie jest taki atrakcyjny, o może tak.